bardzo dziękuję za wyjątkowy koncert. To był taki raj dla dusz, a to za sprawą pani profesor Gabrieli Szędzielosz-Jungiewicz oraz pana Andrzeja Jungiewicza, pianistów. Wydaje mi się, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to rodzinne granie daje państwu większe możliwości.
Ja bardzo lubię grać z moim mężem. Niestety mój mąż jest tak rozchwytywany pianistą, że rzadko ma dla mnie czas. Dlatego każde występowanie z nim to jest dla mnie nowum, ponieważ nie robimy tego zbyt często, ale bardzo intensywnie pracujemy i dobrze się nam gra.
To nie jest całkiem tak, jak żona powiedziała, że rzadko gramy, bo jak rozpoczynaliśmy wspólne granie, to tych koncertów i wspólnych prób było dużo więcej, także zbieraliśmy repertuar, uczyliśmy się nowych utworów, kompozytorzy pisali dla nas utwory, poświęcaliśmy czas, żeby przygotować, opanować, wyćwiczyć. No w tej chwili tych koncertów może nie ma tak dużo, ale czerpiemy dalej z tych doświadczeń, które wcześniej zbieraliśmy. W tej chwili żona wspaniale się jako solistka sprawdza i dla mnie też jest inspiracją.
Czy państwo pokusili się o taki podział? Kto tu jest lepszy, może nie, ale bardziej inny?
Trudne pytanie. Ja myślę, że bywa bardzo różnie. Tak jak w życiu są różne sytuacje, są różne utwory, są różne problemy, które aktualnie się ma. Także to wszystko jest zawsze kwestia demokratycznego dogadywania się.
Choć Herbert von Karajan powiedział, że nie ma demokracji w muzyce, jest tylko i wyłącznie dyktatura. Ale na pewno tą inspiracją są też dzieła, które mają w repertuarze.
Repertuar wybieramy wspólnie z wielkiej ilości utworów, które powstały na fortepian na cztery ręce i na dwa fortepiany. Z klasyki gramy Mozarta, gramy utwory romantyczne Dworzaka, Brahmsa, graliśmy też utwory dwudziestowieczne Strawińskiego, Szostakowicza i sięgamy również po repertuar najnowszy, z tego względu, że kompozytorzy piszą dla nas utwory. Napisała dla nas Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Jerzy Kornowicz, Ryszard Gabryś, Andrzej Dziadek, Dariusz Janus. Także z przyjemnością te utwory też włączamy do repertuaru i prezentujemy szerokiej publiczności.
To jest chyba duże wyzwanie dla kompozytora napisać właśnie państwu. Jaka jest relacja między twórcą a odtwórcą?
Ja dosyć dużo grałam, gram muzyki nowej i właściwie raz tylko kompozytor przed pisaniem zapytał mnie, jakie bym chciała tam mieć elementy wykonawcze. Uważam, że kompozytor pisze, żeby ubrać swoją ideę muzyczną w jakiś kształt dźwiękowy. Oczywiście na pewno każdy ma różny sposób dojścia do urzeczywistnienia swojej wizji muzycznej, ale w moim najgłębszym przekonaniu jest tak, że wykonawca jest po prostu przekaźnikiem. Oczywiście kompozytor bez wykonawcy nic nie zrobi, bo utwór nie zaistnieje. Wielokrotnie też jest taka sytuacja, że wykonawca wkłada w utwór tyle energii, tyle swoich pomysłów, że kompozytor się dziwi, że napisał taki utwór. Czyli jakby wykonawca odkrywa inne pokłady interpretacyjne, inne pokłady głębi, które tam są, z których niekoniecznie kompozytor zdaje sobie do końca sprawę. Natomiast chyba jest jednak dobrze szukanie idei muzycznej, a niekoniecznie tego wykonawcy, który będzie czarował publiczność. Tak zaczaruje, że nawet słuchacze nie będą tacy zainteresowani ideą, tylko będą podziwiali wykonawcę.
No właśnie, jak się szuka tego języka kompozytora? Dostają państwo nuty i...
Jest to największy problem kompozytora, zanotować utwór. Na moich zajęciach, które prowadzę w akademii, bardzo często o tym mówimy. Partytura jest to jakiś rodzaj porozumienia kompozytora z tym pierwszym słuchaczem, czyli z wykonawcą. Na tym tle może nastąpić bardzo dużo nieporozumień. Dlatego tym pierwszym podejściem wykonawcy jest ogromna wnikliwość. Wykonawca stara się odczytać ten zapis najlepiej jak potrafi i oddać to, co zapisał kompozytor w partyturze. Niejednokrotnie grając nowszą muzykę, nową, w której nie ma jeszcze ustalonych kanonów wykonawczych, mamy duży problem, bo nie wiemy, co zrobić. Jest wtedy bardzo świetnie zadzwonić do kompozytora i się z nim porozumieć. Natomiast wielokrotnie nie będziemy już mogli zadzwonić do kompozytora, bo nawet jeśli był kompozytorem współcześnie żyjącym, to już nie żyje. No cóż, pozostaje tylko partytura. Czyli ten odwieczny problem zapisu, który wymaga wiedzy na pewno, dużej wyobraźni, dużej wnikliwości, ale też bardzo dużej pokory, żeby licząc na swoją wyobraźnię i ufając tej wyobraźni, że dobrze odczytam utwór, mieć jednak cały czas świadomość, że to jest list kompozytora do mnie. I przede wszystkim ja muszę znaleźć ideę kompozytora i wtedy będzie dobrze.
Proszę pana, jak się pan czuje, że ma tak genialną pianistkę obok siebie, 24 godziny na dobę? Nie czuje się tak czasami lekko dalej? Czy czuje pan żonę pianistkę jako swoją konkurencję?
No powiedz, że jesteś lepszy.
Proszę, nie.
Ja uważam, że Andrzej jest lepszym pianistą.
Ale nie ma, nie przecież
podziwiam tutaj naprawdę jego wykonania w bardzo różnych sytuacjach. Zawsze potrafi odpowiednio wykreować dany utwór. To jest naprawdę ogromna trudność, granie z różnymi osobami. Ja już pomijam problem psychiczny, kto dominuje, kto nie dominuje. Nawet jeśli mówimy, że najważniejsza jest muzyka, to zawsze jest ten problem. Więc granie z różnymi osobami, granie z różnymi instrumentami jest dużym wyzwaniem. Ja grywam solo, ja grywam z pianistą drugim. Natomiast Andrzej, z wszystkimi chyba instrumentami już grałeś, nawet z wokalistami też. Także naprawdę bardzo podziwiam mojego męża i cieszę się, że mam takiego zdolnego męża.
Granie z żoną to jest wielka odpowiedzialność, tym bardziej, że żona dużo gra jako solistka i musimy tutaj się bardziej zgrać, także na tym polu raczej bym szukał jakichś takich spraw, które należy dopracować niż rywalizacji.
A zatem na dwie głowy, na cztery ręce i na cztery nogi.
Graliśmy nawet taki utwór Witolda Szalonka, który kompozytor w taki sposób zatytułował: dialogi na cztery ręce i cztery nogi. W tym utworze próbowaliśmy znajdować jakieś efekty sonorystyczne. Próbowaliśmy wydobywać dźwięk na strunach poprzez stukanie, używanie elementów perkusyjnych.
My spacerujemy po estradzie, robimy jakieś miny, udajemy, że stroimy fortepian, udajemy małą kłótnię, bo ja ten fortepian odkurzam w pewnym momencie. Poprzez zagęszczanie różnego rodzaju akcji w końcu wieńczymy nasze dzieło wykonaniem kołysanki Gabriela Fauré z cyklu Doli.
Czyli państwo muszą niejako zatańczyć przy instrumencie.
Każde występowanie na estradzie jest specyficznym teatrem. Trzeba wyjść, trzeba się ukłonić. Granie na fortepianie też jest dosyć teatralne, dlatego że rusza się palcami, naciskając klawisze. Klawisze fizycznie uruchamiają dźwignię, młoteczki uderzają struny, mamy dźwięk. Naciskamy pedały, które mają różne funkcje. Wydłużają dźwięk, ściągają alikwoty na jedno wybrzmienie, zmieniają troszkę barwę, jak jest ciszej. No i trzeci, niektóre fortepiany mają trzy pedały, zatrzymują dźwięk basowy. Oczywiście jest się jakoś ubranym, robi się często też jakieś miny, to wszystko jest teatr, rodzaj teatru, ale najważniejszy jest dźwięk. Natomiast w muzyce współczesnej, to właściwie jest druga połowa XX wieku, pojawiło się coś takiego jak teatr instrumentalny, który te wszystkie elementy zbiera i daje im odpowiednią wagę. W muzyce współczesnej bardzo często chodzi też o efekty brzmieniowe. Stąd często gramy tylko na strunach albo stukamy w obudowę fortepianu. Tutaj akurat nie chodzi o efekt wizualny, chodzi o efekt dźwiękowy. Fortepian gra całym sobą. Jest to tak zwany fortepian totalny, a więc nie tylko klawiatura w współdziałaniu z młoteczkami, strunami, z pedałami, z pudłem rezonansowym. Wszystko może być elementem dźwiękowym. My możemy różne rzeczy robić z fortepianem, oby nie niszczyć, bo to nie chodzi o niszczenie, żeby poszukiwać nowych brzmień.
Do tego niezwykłego teatru mogą państwo wejść, jeśli wybiorą się na koncerty profesor Gabrieli Szędzielosz-Jungiewicz i profesora Andrzeja Jungiewicza. Ci, którzy byli na koncercie, wyszli odczarowani, za co serdecznie państwu dziękuję.
My również jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy występować w studiu koncertowym Polskiego Radia Szczecin. Także bardzo dziękujemy za zaproszenie.
I bardzo dziękujemy słuchaczom, że przyszli, nie bojąc się tego, że będą musieli siedzieć w maskach i będą musieli podawać swoje dane osobowe.